8 rozdział listu do Koryntian. Muszę go znaleźć. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę, lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. Jeżeli zaś ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. To są trzy pierwsze wersety 8 rozdziału. Obok. 8 rozdziału 1 listu do Koryntian. I teraz, tak jakby ten, rozpoczyna się kolejny etap, kolejny fragment mówiący o kolejnym zapytaniu Koryntian. W 7 rozdziale były kwestie odnoszące się do moralności, do spraw wdów, kobiet, dziewictwa i małżeństwa. I ten etap się skończył. I teraz Paweł mówi, jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze. Pani tutaj, do dzieci pierwszokomunijne? Nie, to nie są. Nie, obok. Także dobrze. Dobrze. Przepraszam już. Czyli zaczyna się nowy etap. Koryntianie zadali pytanie, tak jak wtedy zadawali, jeżeli chodzi o to, co mówiliście, czy warto wychodzić za mąż, czy nie. To tak samo tutaj. Jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze. Jaki jest problem? Problem jest taki, że Korynt to jest pogaństwo. I mieszkańcy gminy koryńskiej wywodzili się bądź z Żydów nawróconych, którzy przyjęli Chrystusa. Część taka była, ponieważ w Koryncie była spora diaspora żydowska. Albo też ze środowiska pogańskiego. I teraz w tym środowisku pogańskim oczywiście oddawano cześć bożkom. I składano te ofiary ze zwierząt w świątyniach pogańskich, ale też składano je w domach. Każdy dom miał jakiegoś bożka, który mu patronował. I teraz to mięso z ofiar składanych bożkom było albo ofiarą całopalną, czyli spalaną na cześć bogów, albo, i to było częściej, część składano bogom, a część później zjadano. I tak jak wynika z mitu o Prometeuszu, ten Prometeusz był dosyć mądry i kiedy składał ofiarę ze zwierząt Zeusowi, to on tak przykrył skórą kości i tłuszcz, że Zeus wybrał tą część, a mięso zostawił człowiekowi. I tak też składano w ofierze. Spalano wtedy kości, tłuszcz i skórę, a mięso przeznaczano na ucztę. Wychodzili ze świątyni i ucztowali. Albo też później to mięso było w jatkach sprzedawane. No bo dzisiaj mamy lodówki, można to świeże mięso przetrzymywać, rozmrozić i jeść. A wtedy to była jedyna okazja do tego, żeby takie mięso spożyć. I dla większości ludzi, którzy pewnie byli nie dość majętni, to była jedyna okazja, żeby zjeść takie mięso. I to było coś powszechnego, normalnego w Koryncie. I teraz ci, którzy z pogan stali się chrześcijanami, zaczęli zadawać pytania, czy my możemy jeść to mięso? Przecież ono było składane na ofiarę bożkom. A ten temat był dosyć poważny, ponieważ ktoś się nawracał, ale ktoś z rodziny był poganinem. I to nie tylko była kwestia teraz, czy ja mogę to zjeść, czy mi to nie zaszkodzi mojej duszy, ale to była kwestia, że jeżeli ja wyłączam się z tego wspólnego ucztowania, to tak jakby odchodzę od stołu swojej rodziny, swoich przyjaciół, swoich znajomych. Także ta kwestia jest naprawdę bardzo poważna, której my dzisiaj nie rozumiemy, bo dzisiaj no, takich rzeczy nie ma. Ale wtedy to była kwestia odcięcia się od rodziny, od dziedzictwa, od swoich przyjaciół, od wszystkich znajomych. I tu jest to pytanie, czy jeżeli chodzi o pokarmy składane bożkom w ofierze, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Co to znaczy, czemu Paweł się do tej wiedzy odnosi? Otóż to jest to greckie gnosis. I o tej wiedzy Koryntian Paweł mówi troszkę z takim, tutaj obok w kościele. I Paweł, pamiętamy te wcześniejsze fragmenty, gdzie Koryntianie polegali na własnej wiedzy. My jesteśmy mocni wiedzą, a Paweł mówi, a ja jestem, przyszedłem ubogi we wszystko, nie błyszcząc słowami, ale przynosząc wam Chrystusa i to ukrzyżowanego. A więc tutaj Paweł odnosi się do tej chluby Koryntian. Mówi, wszyscy posiadamy wiedzę. Czego ta wiedza dotyczy, zaraz święty Paweł powie. Ale od razu mówi tak. Tak jakby, można powiedzieć, wprowadzając do parteru Koryntian. Lecz wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Mówi, można mieć wiedzę i przez tą wiedzę wbić się w pychę i ta wiedza nic nie przynosi. Co za chwilę potwierdzi w drugim wersecie. Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy. A więc sama wiedza nie daje panowania nad rzeczywistością. Bo ktoś może mieć wiedzę, wiedzieć o czymś i w ten sposób stwierdzić, ja wiem i według tej wiedzy postępuję. A święty Paweł mówi, nie, sama wiedza nie daje jeszcze panowania nad rzeczywistością, nie daje właściwej oceny rzeczywistości, co jest potrzebne, o tym mówi w trzecim wersecie. Jeżeli zaś kto miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Tu jest istota, miłość Pana Boga. Dopiero wchodząc w relację z Panem Bogiem, człowiek otrzymuje właściwe poznanie. I żeby ten przykład miłości Pana Boga i związanej z nią wiedzą jeszcze trochę uwidocznić, to chciałbym przywołać piękny fragment księgi Ozeasza, gdzie Ozeasz porównuje Pana Boga do oblubieńca, a Izrael do oblubienicy. I w drugim rozdziale, w 21, 22 wersecie tak mówi prorok. I poślubię sobie Ciebie na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię Cię sobie przez wierność, a poznasz Pana. Pan poznał Izraela i dawał mu się poznawać. I teraz wejście w relację z Nim, czyli to, co święty Paweł mówi, dopiero miłość, daje właściwe poznanie. Poznanie oczyma Pana Boga. Bo jeżeli człowiek zostawia Pana Boga i idzie tylko za tą własną gnozis, za tą wiedzą, poznaniem, to może zupełnie zejść na manowce. Dopiero wejście w relację z Panem Bogiem daje właściwe poznanie. I teraz święty Paweł odnosi się do tego, co to znaczy, że wszyscy posiadamy wiedzę. Czwarty werset. Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone bożkom na ofiarę, wiemy dobrze, to jest to odniesienie do pierwszego wersetu, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. To jest to poznanie właściwe Koryntianom w wspólnocie chrześcijańskiej. Że nawet gdy Grecy wyznają bożków, których to świetnie mówi Filon z Aleksandrii i inni, że wynaleźli sobie bożków, żeby nie odkryć Boga jedynego. I też jeszcze jeden z takich apologetów żydowskich, nie pamiętam jego imienia, mówi o tym, że oni sobie wymyślili tych bogów po to, żeby przypisując Bogom różne zachowanie, sami podobnie mogli czynić. Oczywiście chodzi o to zachowanie niemoralne. A chrześcijanin to człowiek, który wie, że nie ma żadnych bożków. Że ta rzeczywistość nie istnieje. Że ta rzeczywistość jest podporządkowana Bogu jedynemu, bo wszystko to, co w świecie starożytnym było uznawane za bożków, jest stworzeniem Pana Boga. Dlatego na przykład w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy pięknie opisane, jak Pan Bóg stwarza słońce, gwiazdy, co w świecie starożytnym było traktowane jako bóstwo, chociażby w Egipcie słońce czy odnoszenie się do gwiazd. A autor już 6 wieków przed Chrystusem mówi, to jest tylko stworzenie Pana Boga, a więc nie ma innych bożków, czyli krótko mówiąc, nie ma problemu i nie ma tematu. Tak można by zakończyć, ale Paweł na tym nie kończy, bo podaje zupełnie inne kryterium rozeznania, czy można jeść, czy nie można jeść. Posłuchajmy, 5 werset. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje jeden tylko Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. A nawet gdyby istnieli ci bogowie, jak mówią Grecy, oni wierzą w ich istnienie i dla nich te bożki są panami, dlatego im składają ofiary, to dla nas istnieje tylko jeden Bóg. I tutaj pada piękne określenie Boga, który jest Ojcem. Ojcem nie na zasadzie tak jak Zeus był Ojcem dla tych, których stwarzał, czy tak jak w Starym Testamencie. Żydzi też mówili o Bogu Ojciec, ale jako Ojciec narodu wybranego. A tutaj my tak jakby mówimy do Boga Ojciec, ponieważ święty Paweł, i to jest najprawdopodobniej jakiś fragment wyznania wiary wczesnochrześcijańskiego, zdradza bowiem takie cechy liturgiczne, jeszcze raz to przeczytam, 6. werset. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Stary Testament mówił o tym, że mądrość Boża brała udział w stwarzaniu świata. I Paweł mówi o tym, że tą mądrością Bożą jest Chrystus, dzięki któremu my zostaliśmy usynowieni. On stał się człowiekiem, my staliśmy się jego braćmi i siostrami i dlatego możemy do Boga mówić Ojcze. I dla nas jest tylko jeden Bóg. A więc znowu, święty Paweł, rozwijając temat, mówi, nie ma kwestii, bo nie ma żadnych bożków. Ale idźmy dalej. 7. werset. Lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożkom złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka, i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. 7. werset. A więc mówi, macie wiedzę, ale nie wszyscy. I teraz, żeby to zrozumieć, chciałbym przywołać sytuację z Afryki. Mój kolega, który był misjonarzem w Afryce, mówił, że tak, że te afrykańskie wspólnoty, plemiona są bardzo religijne. Od zawsze. Bardzo, bardzo takie tam, to kiedyś w świecie starożytnym nie ma kwestii jakiegoś ateizmu, prawda? Tam w ogóle to nie wchodzi w grę. Ale teraz, kiedy chrześcijanie przychodzą i głoszą Ewangelię, to ci ludzie przyjmują Pana Boga, i ten kolega był tak zdziwiony, że przyjeżdża tutaj Jezus Chrystus, Eucharystia i tak dalej, ale jak dłużej tam pobył, to zobaczył, że po prostu tego Chrystusa część z nich wkleja w ten panteon swoich bóstw. A więc wierzy w bóstwo takie, 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 no i tu jest Jezus Chrystus, żeby się nie rozgniewał, to też w Niego wierzę. I taka podobna sytuacja była w Koryncie, że część przyjęła Chrystusa, ale dalej gdzieś tam wierzyła w te bożki. No i teraz dla nich był problem. No bo skoro ja spożywam pokarm z ofiary składanej bożkom, no to teraz jak to jest? Nie? I tu Paweł mówi o słabym sumieniu. Ludzie, którzy mają słabe sumienie. I tutaj można by całą naukę o sumieniu wywieźć, a powiem tylko kilka zdań. Już w świecie starożytnym mówiono o tym, że sumienie to jest taki trybunał, który osądza człowieka. Ale zarówno w świecie starożytnym greckim, jak i w judaizmie, tym, co osądzało człowieka, było prawo. Prawo greckie albo w judaizmie oczywiście prawo Tory. To była nadrzędna norma. A święty Paweł, mówiąc o sumieniu, mówi, że sumienie jest właściwą normą chrześcijanina. Ja przeczytam tutaj fragment, oczywiście do wyborów różnych. Fragment z 15 listu świętego Pawła do Rzymian, który roztrząsa podobny problem. Z 14, przepraszam. 23 werset. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. A więc zobaczcie, to też warto sobie przeczytać definicję sumienia w katechizmie Kościoła katolickiego. Święty Paweł mówi, nawet jeżeli masz błędnie ukształtowane sumienie, czyli na przykład uważasz, że są inni bożkowie i spożywasz ofiary i masz przy tym wyrzuty sumienia, to nie możesz tego sumienia złamać. Mam błędnie ukształtowane, wierzę w różnych bożków, a zjem sobie. Bo to co tam? Jeżeli postępujesz wbrew sumieniu, to postępujesz źle. I to jest cała tajemnica, do której tak jakby już Paweł pokazuje nam takie otwarte drzwi, o czym on tak naprawdę chce mówić. Bo on tutaj w tym 8, 9, 10 rozdziale mówi o wolności. Gdybyśmy tak prześledzili cały ten list do Koryntian pod kątem wolności, ja tam starałem się czasami o tej wolności najczęściej mówić, to byśmy zobaczyli, że możemy, powinniśmy wiele rzeczy w tym naszym chrześcijaństwie pozmieniać. W naszym, mówię, osobistym, nie w chrześcijaństwie, bo chrześcijaństwo mówi o wolności, ale człowiek czasami jest taki spętany, prawda, prawem, ograniczeniami i nie ma w tym wolności. A Paweł mówi, że sumienie jest nadrzędną normą człowieka, według której powinien postępować. I nawet gdy to sumienie jest źle ukształtowane, oczywiście kwestią pozostanie, dlaczego źle? Czy ja mam wpływ na to kształtowanie sumienia, na przykład na zagłuszanie tego sumienia? To jest inna kwestia. Ale to ja nie mogę postępować wbrew temu sumieniu. I święty Paweł mówi, że wśród was są tacy, którzy mają słabe to sumienie. I teraz co zrobić? Wystrzelać ich? Nie. Proszę posłuchać. Czyli oni nie mają tej wiedzy. I teraz mówię w ósmym wersecie. A przecież pokarm nie przybliży nas do Boga. Ani nie będziemy ubożsi, gdy przestaniemy jeść, ani też jedząc nie wzrośniemy w znaczenie. Paweł wraca do tych, którzy mają wiedzę i mówi, nie ma bożków, a więc to nie jest problem. Jak zjesz, nic się nie stanie, jak nie zjesz, też nic się nie stanie. Tu nie jest problem. Nie jest problem w tym, czy możesz jeść, czy nie możesz, bo możesz, bo nie ma żadnych bożków. Ale teraz dziewiąty werset i tutaj dochodzimy do sedna. Baczcie jednak, aby to, iż wiecie, jak należy postępować, nie stało się dla słabych powodem do zgorszenia. Tu jest to, co Paweł mówi, że wiedza, owszem, ona jest, ale może wbijać w pychę, jeżeli nie ma miłości. A miłość każe patrzeć i przyjmuje jako normę postępowania dobro drugiego człowieka. Dobro związane z relacją z Panem Bogiem, bo poznanie Boga tak jakby otwiera człowieka na to właściwe poznanie. Miłość do Boga otwiera człowieka na właściwe poznanie i wtedy człowiek patrzy na drugiego i na jego dobro. I tu jest cała kwestia. O co chodzi? Chodzi o to, może przeczytam dalej. Tu jest dziesiąty werset. Gdyby bowiem ujrzał ktoś ciebie oświeconego wiedzą, jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czy to nie skłoni również kogoś o słabym sumieniu do spożywania z ofiar składanych Bogom? I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. Tu jest cały sens. Ty możesz dać po prostu zgorszenie. I tutaj możemy przywołać tradycję ewangeliczną, gdzie Chrystus mówi, jeżeli staniesz się przyczyną zgorszenia dla tego jednego z tych najmniejszych, to dobrze by sobie, mógłbyś sobie kamień młyński do szyi przyczepić. To jest Ewangelia Marka. I później tam następuje, jeżeli twoje oko jest powodem do zgorszenia, wyłup je, noga to ją odetnij, ręka to ją też odetnij. Te trzy rzeczy są związane z tradycją starożytną. To jest takie ubarwienie, żeby pokazać, że jeżeli ktoś ma się zgorszyć, to lepiej z tego zrezygnować. Unikać nawet pozoru zła. I teraz co Paweł mówi do tych oświeconych Koryntian? Mówi, człowieku, możesz jeść i to nie jest problem, ale uważaj na tego słabszego. Bo on patrząc na ciebie i nie wiedząc o twojej wiedzy, patrzy na ciebie jako na takiego przewodnika w wierze, bo może jesteś jakimś przełożonym wspólnoty czy kim innym, uzna, że tak można robić. A skoro ma sumienie źle ukształtowane, dla niego to będzie zgorszenie i zło. Bo on, zasiadając do tej uczty, tak jakby przekroczy swoje sumienie. Będzie musiał je pogwałcić. I w tym momencie dokonuje się zło. A więc kwestią nie jest to, czy można spożywać, czy nie, bo wiemy, że nie ma innych bożków, tylko kwestią jest to, czy taką normą postępowania, czy ja nie dam zgorszenia drugiemu człowiekowi. I teraz, żeby to jeszcze bardziej unaocznić, chciałbym przywołać piękne świadectwo z Księgi Machabejskiej. My ją czytaliśmy w listopadzie i to jest męczeństwo Eleazara. To jest sprawa króla Antiocha, 168 rok przed Chrystusem. Przychodzi, zakazuje prawa, niszczy świątynię i zmusza tego starca Eleazara, czcigodnego, żeby spożył właśnie, zasiadł do uczty i złożył ofiarę bożkom i spożył, zasiadł z nimi do uczty. I teraz miał życzliwych ludzi sobie i oni przyszli, mówiąc mu w ten sposób. To jest szósty rozdział, 22 werset, 21 właściwie. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej, ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. A więc przyniosą mu co innego, on będzie ściemniał. Tak postępując, uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń, skorzysta z miłosierdzia. Czyli można powiedzieć sensowny, prawda? Wilk syty i owca cała. On jednak powziął szlachetne postanowienie godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma 90 lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Także zobaczcie, Eleazar idzie na śmierć, żeby nie dać złego przykładu, bo on rzeczywiście nie zrobiłby nic złego, bo by nie zjadł tego, co mu podawano, by zjadł coś innego, ale inni patrząc na niego, by zostali zgorszeni. I teraz jeszcze raz przeczytam ten werset 11. I tak to właśnie wiedza twoja sprowadza zgubę na słabego brata, za którego umarł Chrystus. Tu znowu powracamy do tego centralnego punktu przepowiadania Pawła. Chrystus umarł za każdego. My zostajemy włączeni na mocy Chrztu Świętego w imię Chrystusa. W Chrystusie wyznajemy wiarę. W Chrystusie Bóg staje się naszym Ojcem. A więc dając zgorszenie drugiemu, my tak jakby negujemy tą ofiarę Chrystusa. Negujemy to wszystko, co Chrystus przynosi. On umiera za niego, odkupuje go, a ty z powrotem tego człowieka wprowadzasz do tego stanu grzechu, który jest, z którego Chrystus nas wykupił. 12 werset. W ten sposób grzesząc przeciwko braciom i rażąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi. Tu Paweł pokazuje, że każdy grzech jest skierowany przeciwko Panu Bogu. To nie jest tak, że ja w odniesieniu do drugiego człowieka, to jeszcze bardziej zostanie rozwinięte dalej w 10 rozdziale, gdzie Paweł będzie mówił o jedności wynikającej z Eucharystii. My należymy do Chrystusa, my jesteśmy ciałem Chrystusa, a więc grzesząc przeciwko sobie wzajemnie, tak samo grzeszymy przeciwko Chrystusowi. Jeżeli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie gorszyć brata. I tu Paweł własną deklaracją, tak jakby potwierdza i można powiedzieć konkluduje cały problem. Jeżeli to ma zgorszyć, to ja przenigdy nie będę jadł tego mięsa z ofiar składanych bożkom. I to jest koniec rozdziału 8. Czy to jest zrozumiałe? Zrozumiałe. Mam nadzieję, że zdążymy, ale ja tylko tak chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o udział w kultach bałwochwalczych. O tym będzie dalej. Mówiłem, że jest kwestia składania mięsa w świątyniach i tam są całe obrzędy, różne dionizyjskie i inne, a później to mięso jest sprzedawane i gdzieś ktoś kupił i znajduje się na stole i przychodzę po prostu do kogoś na obiad, nie na kult pogański, bałwochwalczy. I to do tego się odnosi. Za chwilę pójdziemy dalej. Ominiemy 9 rozdział, proszę go w domu doczytać. Ja tylko zacznę. Bo tu znowu jest o wolności, to jest niesamowite, ta wolność Pawłowa. Bo Paweł pokazuje znowu, że ta wolność kieruje człowiekiem, wolność, którą przyniósł nam Chrystus. Takie echo tego, co jest w liście do Galatów, że przecież ku wolności wyprowadził was Chrystus. Czy wy znowu chcecie się cofnąć i zachowywać całe prawo żydowskie, które jest tylko wychowawcą? I święty Paweł na początku 9 rozdziału mówi też, czyż nie jestem wolny? Czyż nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana mego? I teraz tu Paweł tak jakby do czego się odnosi, mówiąc, czyż nie widziałem Jezusa? Oczywiście do spotkania pod Damaszkiem. Na końcu w 15 rozdziale mamy powiedziane, jak Paweł mówi, że Chrystus objawił się po swoim zmartwychwstaniu apostołom, a na końcu objawił się również mnie, poronionemu płodowi. A więc Paweł mówi, że ja spotkałem Chrystusa i stąd wypływa moja wolność. Tu pokazuje, że jest apostołem i ten 9 rozdział dotyczy kwestii utrzymania apostołów. I Paweł mówi, że apostoł ma prawo żyć z Ewangelii, tak jak w Starym Testamencie kapłani nie mieli własnej ziemi, tylko żyli z ofiar składanych w świątyni, ale Paweł z tego rezygnuje, bo Ma prawo, bo jest wolny, należy mu się to, ale on w swojej wolności z tego rezygnuje, żeby pokazać Koryntianom bezinteresowną miłość. I piękne zdanie mówi, piękne słowo mówi w 16 wersecie tego 9 rozdziału. Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Ewangelia daje człowiekowi wolność i człowiek poruszony tą Ewangelią idzie i głosi. To jest zadanie świętego Pawła. I w tej wolności przychodzi do Koryntian, jako apostoł mówi im o Chrystusie. Proszę sobie ten 9 rozdział w domu przeczytać, tam jest piękne rozważanie. I też na końcu jest porównanie do zawodów, do stadionu, że wszyscy biegną, ale tylko jeden otrzyma nagrodę. Jeżeli biegną i otrzymują nagrodę, jakiś wieniec, to czyż nie bardziej my powinniśmy się starać, skoro mamy otrzymać nagrodę nieprzemijającą? I tutaj święty Paweł świetnie pokazuje, oczywiście piękne porównanie, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że święty Paweł potrafi balansować pomiędzy Żydami, do których tymi chrześcijanami, którzy nawrócili się z judaizmu, do których kieruje słowa związane z Pismem Świętym, pokazując w historii Izraela pewne wydarzenia, ale też mówi do Greków, do pogan. Bo dla Żydów stadiony, zawody to było zgorszenie. Kiedy Herod wybudował w Cezarei stadion, ten gimnazjon, teatr, to było coś zgorszenia dla Żydów. To oni protestowali. A święty Paweł tutaj umiejętnie tak jakby odnosi się do pogan, pokazując też porównania z nimi związane, które są dla nich zrozumiałe. A więc tutaj można powiedzieć, że święty Paweł doskonale realizuje to, co w innym miejscu powie: stałem się wszystkim dla wszystkich. Do tych mówi tak, do tych tak, żeby każdego zdobyć dla Chrystusa. I teraz w 10 rozdziale na początku, w 13 pierwszych wersetach, jeszcze mamy chwilkę, w 13 pierwszych wersetach Paweł podaje przykład z dziejów Izraela. I może sobie to pokrótce przeczytamy, chociaż po jednym zdanku powiemy. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Czyli Paweł o czym mówi? Podając przykład z życia Izraela, o którym Żydzi świetnie wiedzieli, bo odwołuje się do fundamentalnego wydarzenia, czyli do wyprowadzenia z niewoli egipskiej, gdzie porównuje przejście przez Morze Czerwone do chrztu, pokazuje działanie zbawcze Pana Boga, który nie opuścił Izraelitów, ale dał im mannę, wyprowadził wodę ze skały, a więc pokazuje, że Pan Bóg był z nimi, wszyscy wyszli. I teraz tutaj odwołuje się do chrześcijan. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Tu pokazuje, że ta skała zapowiadała Chrystusa, bo z boku Chrystusa po śmierci wypłynęły również krew i woda. I teraz do czego zmierza papież, Paweł? Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. A więc co się stało? Wszyscy wyszli z Egiptu, Pan ich wyzwolił, ale nie znalazł w nich upodobania. Nie weszli do ziemi obiecanej. A więc jest problem. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane. Zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddawać rozkoszom. Nie bądźmy też rozpustnikami, jak byli nimi niektórzy z nich i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak niektórzy z nich Go wystawiali i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. A więc Paweł pokazuje pewne wydarzenia i pokazuje, co stało się przyczyną tego, że nie znalazł Pan Bóg w nich upodobania. Otóż zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by oddawać się rozkoszom. To było związane z czym? Oczywiście z bałwochwalstwem. Z tym, że ten naród doświadczył takiej mocy Pana Boga wyprowadzającego go z niewoli egipskiej. I kiedy przyszedł pierwszy moment takiej wolności, kiedy Mojżesz poszedł na górę Synaj po tablicę przykazań, czyli by dopełnić przymierza zawartego między Bogiem a Izraelitami, oni zaczynali oddawać się bałwochwalstwu, czyli kultowi bałwanów, czyli po prostu czcili złotego cielca. I dlatego na przykład na święto Rosh Hashana, czyli głowa roku, na nowy rok żydowski, dmie się w tak zwany szofar, czyli w taki róg, on jest najczęściej związany, zrobiony z rogu baraniego, ale może być też z innych rogów zrobiony, byle nie z rogu krowy, cielca, bo ten cielec w symbolice, znaczy w pamięci jest zawsze związany z odejściem od Pana Boga. A więc to było przyczyną, że oni nie weszli do ziemi obiecanej, mimo że wyszli, że Pan nie znalazł w nich upodobania. A więc i wy uważajcie, bo właściwie jak porównamy z tym, co mówiłem wcześniej, z poprzednimi rozdziałami, to widzimy, że te same problemy dotykają wspólnoty w Koryncie. Kwestia bałwochwalstwa, kwestia rozpusty, kwestia jedzenia itd., itd. A więc to opowiadanie jest wam dane jako przestroga. Uważajcie, żebyście i wy nie poszli tymi samymi torami i tym samym nie odeszli od Pana Boga. I kończy ten 9 rozdział. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. A więc uważajcie. Dzisiaj stoicie, ale uważajcie, bo będą pokusy. I pokusy nie są czymś nadzwyczajnym. One są, były zawsze. I Pan Bóg dopuszcza te pokusy po to, żeby człowieka, jednocześnie dając mu w tym samym momencie łaskę, żeby człowiek mógł tą pokusę odrzucić. A więc tak jak można by przywołać wczorajsze zdanie z Ewangelii rozpoczynającej Adwent, bądźcie czujni, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. Przyjdą pokusy, uważajcie, żebyście nie poszli tą złą drogą Izraelitów, którzy odeszli od Pana Boga, ale korzystajcie z tej łaski, bo gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska i uważajcie, byście nie upadli, ale żebyście szli dalej do przodu. I to jest 10 rozdział, proszę go sobie doczytać, 13 pierwszych wersetów. A teraz dochodzimy, powracamy znowu do tej kwestii bałwochwalstwa od 14 wersetu. I teraz tutaj, żeby to rozróżnić, to co mówiłem o ucztach, o obiadach domowych, a od kultu obcych bożków. 14 werset. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Izraelici czynili bałwochwalstwo i Pan nie znalazł w nich upodobania. Wy uważajcie, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? I tu mamy, słuchajcie, jedno z najwcześniejszych odniesień do Eucharystii. Kielich błogosławieństwa to był kielich, który w uczcie paschalnej, jak Bóg da, może to kiedyś mam takie marzenie, no bez przesady, ale kiedyś robiłem coś takiego jak ucztę paschalną, przed Triduum Paschalnym, żeby zobaczyć, jak Żydzi obchodzili Paschę, bo bez znajomości tej Paschy my nie jesteśmy w stanie doświadczyć i przeżyć tego i zrozumieć tej ofiary Chrystusa, która oczywiście wydarzyła się w kontekście paschalnym. I na tej uczcie paschalnej są podnoszone 4 kielichy i są odmawiane błogosławieństwa. I trzeci kielich był właśnie tym kielichem błogosławieństwa. I w tym kontekście tego trzeciego kielicha Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, która była ucztą paschalną, powiedział: bierzcie i pijcie, to jest krew moja, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Czyli w kontekście tego trzeciego kielicha Jezus ustanowił Eucharystię. Przeczytam to jeszcze raz. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Jaka to jest różnica odnośnie do Eucharystii? My najpierw łamiemy chleb, a później wino, prawda, które staje się krwią Chrystusa. Paweł świadomie to przestawia, żeby pokazać to rozdzielenie krwi od ciała. i że krew jest na pierwszym miejscu, a więc automatycznie odnosi nas do ofiary krzyżowej Chrystusa. My, pijąc krew Chrystusa, mamy udział w Jego ofierze. I dlatego mówimy, że Eucharystia to jest... Co to jest? Jest to pamiątka, ale w kontekście nie przypomnienia, ale uobecnienia. Taki ma ten grecki wyraz znaczenie uobecnienie, bezkrwawe męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A więc my, mając udział w krwi Chrystusa i w łamaniu chleba, łamanie chleba to jest zawsze związane z posiłkiem, z ucztą. I stół Chrystusa tutaj odnosi się do ołtarza, za chwilę będzie o tym stole, ale tutaj chciałem przywołać kontekst, bo jesteśmy cały czas w kontekście tych ofiar składanych bożkom. I teraz jaki był zamysł tych ofiar składanych bożkom? Z jednej strony ofiarujemy coś, żeby wybłagać pomyślność, ale z drugiej strony ofiarowując coś bożkom i spożywając to, my przynależymy do tego bożka, my mamy z nim udział. I teraz Paweł mówi o Eucharystii. Przecież przyjmujecie ciało i krew Chrystusa. Macie udział w Jego życiu i w Jego ofierze. To proszę pamiętać, idziemy dalej. Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Tu tylko wspomnę pieśń, prawda? Jeden chleb, który... Jeden, co zmienia się w Chrystusa ciało, jedno wino wielu z licznych gron pochodzi, jeden chleb, który pochodzi też z, no wiadomo. W każdym razie tutaj Paweł mówi, że tak, że ofiara, w której uczestniczymy, tworzy z nas jedno z Chrystusem, ale też jedno między sobą. I stąd Paweł mówi o Eucharystii jako o uczcie miłości, że my przychodząc do jedności z Chrystusem, jednocześnie stajemy się jednością, bo święty Paweł mówi o ciele Chrystusa jako o Kościele. U niego to ciało Chrystusa ma podwójne znaczenie, piękne. Z jednej strony to jest jedność z Chrystusem, On nam daje swoje ciało, ale z drugiej strony my przynależymy do innych i Eucharystia jest tym sakramentem jedności. Dlatego Ewangelia mówi, że jeżeli przychodzisz na ucztę, a masz coś przeciwko bratu, to zostaw najpierw swój dar, idź pojednaj się z bratem. Bo inaczej to będzie taka dychotomia. Przychodzisz tu, a masz... To będzie schizofrenia. Idziemy dalej. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 18 werset. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyli poprzednikom naszym. Czyż nie... Poprzednikom, no... Opisanym w Starym Testamencie. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? I teraz odnosi się do ofiar składanych bożkom. Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Wiemy, że nie jest, ale Paweł mówi tak, 20 werset. Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Czyli automatycznie to, że my stajemy się chrześcijanami, to, że my spożywamy tutaj z tego ołtarza, my mamy udział w Chrystusie, w Jego ofierze. A więc sprzeczne samo w sobie wewnętrznie jest to, żebyśmy spożywali z tego stołu i jednocześnie składali ofiary bożkom. Tu nie chodzi o kwestię spożywania mięsa, które jest gdzieś sprzedawane, ale tu już chodzi o bałwochwalstwo. Czyli o uczestnictwo w kulcie pogańskim. Nie może się zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? W Księdze Powtórzonego Prawa jest powiedziane, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? I teraz Paweł powraca do tego swojego zdania, o którym już mówił wcześniej. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Powraca do tego fundamentu jednoczącego chrześcijan, czyli do miłości. Tak więc wszystko, cokolwiek w jadce sprzedają, spożywajcie, niczego nie dociekając, dla spokoju sumienia. Widzimy to rozdzielenie. Sprzedają mięso, czy było, czy nie było, nie ma znaczenia. Kompletnie. Idźcie, spożywajcie, nie rozwalajcie waszych rodzin, nie rozbijajcie. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeżeli zaprosi was ktoś z niewierzących, a wy zgodzicie się przyjść, jedzcie wszystko, co wam podadzą. Nie pytajcie o nic dla spokoju sumienia. A gdyby ktoś powiedział, to było złożone na ofiarę, nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegał i z uwagi na sumienie. Mam na myśli sumienie nie twoje, lecz bliźniego. Bo dlaczego by czyjeś sumienie miało wyrokować o mojej wolności? Jeśli ja coś spożywam, dzięki czyniąc, to czemu mam być spotwarzany z powodu tego, za co dzięki czynię? Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. A więc Paweł pokazuje kolejną rzecz, że jeżeli ja dziękuję Bogu, jeżeli ja to poświęcam Panu Bogu, to spokojnie, nie ma żadnego problemu. Problemem jest znowu, odwołuje się do początku, jeżeli u kogoś to wzbudzi zgorszenie. I teraz 32 werset, który jest podsumowaniem. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc Paweł w odniesieniu do, podsumowując ten 10 rozdział, bo on się właśnie skończył, w odniesieniu do bałwochwalstwa mówi, uważajcie, bo to już było. I niestety to przyniosło straszne konsekwencje. A wy macie coś więcej, bo wy macie Chrystusa i zasiadacie przy Jego stole. A więc tym samym nie możecie uczestniczyć przy tym stole, a jednocześnie oddawać kultowi, obcym bożkom, bo tych bożków nie ma, a ten kult jest składany demonom. A więc czemuś przeciwnemu, kim jest Chrystus. A więc demonom, które zostały pokonane przez Chrystusa. Ale jeżeli was zaproszą, kupią mięso i tak dalej, to nie ma z tym żadnego problemu. I tu jest to rozróżnienie. Nie uczestniczymy w kultach pogańskich, bo one są składane demonom. Bo skoro bożków nie ma, a nie są składane Bogu jedynemu, to komu? Paweł mówi konkretnie demonom. Nie możemy zasiadać przy ich stole, a mamy Eucharystię, która nas łączy. I z tej Eucharystii wypływa nakaz miłości drugiego człowieka. I gdyby znalazło się coś w moim postępowaniu, co tego drugiego, może słabszego w wierze, może o nieugruntowanym sumieniu, czy dopiero początkującego może zgorszyć, to ja w imię tej miłości mam z tego zrezygnować. I teraz jeszcze tak na koniec przyniosłem katechizm Kościoła katolickiego, który bardzo konkretnie mówi o bałwochwalstwie. Bo bałwochwalstwo prowadzi do tego, skoro to jest kult oddawany demonom, do tego, że te demony, skoro im się składa cześć, czują się zaproszone i wchodzą w człowieka. I kiedy ewangeliści opisują egzorcyzmy czynione przez Chrystusa, to Chrystus wypędza złe duchy. I te złe duchy wychodzą krzycząc. I co prowadzi do tego, że Chrystus musi używać egzorcyzmów, czy dzisiaj trzeba używać egzorcyzmów? Pewne praktyki bałwochwalcze, o których bardzo jasno i konkretnie mówi katechizm Kościoła katolickiego. Przeczytam 2115 i 116 artykuł. Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się opatrzności w tym, co dotyczy przyszłości i na odrzuceniu wszelkiej niezdrowej ciekawości w tym względzie. Nieprzewidywanie może stanowić brak odpowiedzialności. Do tego dojdziemy, do daru proroctwa. Bóg się nim posługuje. Ale jeżeli go nie ma, to nie znaczy, że zaraz trzeba poszukiwać tej swojej przyszłości. Zaraz powiem w czym. To jest artykuł 2116. Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa. Odwoływanie się do szatana lub demonów. Przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. I 2117 artykuł. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, uwaga, w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie było, że sobie wymyśliłem. Czyli można by powiedzieć, podsumowując, przywołując zdanie świętego Pawła z listu do Koryntian, z 10 rozdziału, jeszcze raz krótko. Dlatego też, najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Tyle na dzisiaj. Czy są jakieś pytania co do tego? Bo tu się kończy ten temat, później jest kwestia obrzędów liturgicznych, które my pominiemy. Można sobie przeczytać 11 rozdział, a my zaczniemy 12 do 14. Kwestie charyzmatów za tydzień. Zakończymy tym samym nasz cykl listu do Koryntian.